Drodzy Państwo, no właśnie te zawody w tamtym kierunku, ta historia i ten klucz do historii tej bardzo odległej i tej niedawnej. Bo przecież zawody, jak wszyscy wiemy doskonale i na naszych oczach, one się zmieniają, przekształcają się, są modyfikowane. Bardzo często mówimy o ginących zawodach, tych, które odchodzą w przeszłość, ale mówimy też o czymś, co dla nas jest ważne i przyszłościowe, mianowicie o tej inteligencji, która może pewne zawody wyprzeć. Niestety, tak może być również. Natomiast historia zawodów tych bardziej odległych, szczególnie w Wieluniu, w królewskim mieście, jest bardzo, bardzo odległa. Zobaczę, czy już mamy załączony taki jest pierwszy obraz. Będę się posiłkował zdjęciami, które może troszeczkę wzmocnią przekaz, ale przede wszystkim pokażą tę historię bardzo odległą i taką, można powiedzieć, dwudziestowieczną, czyli tę prawie współczesną. Wiem, jako miasto o pięknej metryce, bo musimy sięgnąć do XIII wieku, jest ośrodkiem, który od samego początku rozwijał przede wszystkim gospodarkę. No, nie mogło się rozwijać miasto bez życia rzemieślniczo-kupieckiego. To było nieodłączne w każdym ośrodku miejskim, więc takie elementy są bardzo, bardzo ważne. Pieczęć, która powstała w 1402 roku, przedstawiona jest na ważnym dokumencie. Na tym dokumencie, tu muszę zerknąć do krótkiego opisu, na tym dokumencie informacja jest o cechmistrzach następujących zgromadzeń szewców, czyli początek XV wieku. Wtedy na pewno działały wraz szewców, krawców, kowali, sukienników, rzeźników i piekarzy, czyli te, które życiowo są absolutnie konieczne, żeby miasta mogły przekształcać się w coraz większe ośrodki. A pieczęć, tak jako ciekawostkę, uzupełnienie, zawiera wieżę wieluńską, która jest skarbem naszego miasta. Taka dokument niewidoczny, ja tylko dodam, że z czasów Zygmunta III Wazy z roku 1611 przywilej dla kupców i kramarzy. Kupcy, powiedzieć bardziej zamożni handlowcy, kramarze ci drobniejsi, którzy mieli jakieś drobne kramy, ale król Zygmunt III Waza, nadając ten przywilej, wzmacniał ich rolę, a także nie dopuszczał innych przybywających do miasta kupców, żeby przebywali dłużej, by dać oczywiście dochody dla mieszkańców miasta, dla rzemieślników ze środka wieluńskiego. Sporo dokumentów znajdowało się przedwojennym Muzeum Ziemi Bieluńskiej, które funkcjonowało od 1926 do 1939 roku. I między innymi cechmistrze różnych cechów przekazywali przywileje dla cechów bieluńskich. Ten akurat to poświadczenie podpisane przez założycielkę przedwojennego muzeum, Felicję Rymarkiewiczową, ziemiankę, wielką admiratorkę rozwoju kultury w tym muzeum, mówi o dokumencie wydanym także przez Zygmunta III Wazy dla cechów piekarzy. Cechy, jak Państwo doskonale wiedzą, odgrywały niezwykłą rolę, ale te zawody, które były najbardziej popularne, związane były z przestrzenią miejską, także miały dowody w zapisach nazw ulic. Na starej mapie z końca XVIII wieku, z daleka ja wiem, że to nie jest widoczne, ale się troszkę o to wrócę, żeby tylko pokazać, mamy nazwy ulic tych zawodów, które były dość popularne widocznie w Wieluniu. Dzisiejsza ulica Łódźwiańska, to jest kolegiata, bardzo blisko muzeum, nazywana była ulicą Szewską. Nie Szewską, tylko tak odmieniano ten zawód. Ulica Szewska przy bramie Śląskiej, przy ulicy Śląskiej była ulica Murarska, dokładnie Mularska, wtedy tak też zapisywano. obok ulica Piekarska. Piękne nazwy, prawda? Ale była też nazwa poważniejsza, ulica Żołnierska. Takich ulic pewnie w tym okresie rozwoju miasta nawiązujących do dawnych zawodów było znacznie więcej. Te nazwy oczywiście się zmieniały, szkoda, tak na marginesie dodajmy, że niektóre te piękne historyczne nazwy zniknęły. Wielu murach obronnych to jest to świadectwo, które nawiązuje do czasów kazimierzowskich. Król ostatniej z dynastii Piastów obwarował Wieluń, oczywiście też nadając przywileje różnorakie dla miasta, także dla rzemieślników, tylko z tym, że nie wszystkie są niestety znane, zachowane. Każdy cech musiał mieć swoje pieczęcie, dokumenty, właśnie te przywileje, które były przechowywane pod zamknięciem, pod kluczem, o tym kluczu na początku wspominaliśmy, w skrzyniach cechowych. One były większe, mniejsze, prostsze, pięknie wykonane. Tak akurat jest dosyć prostą skrzynką, aczkolwiek bardzo ciekawą. Dwa stojące do siebie lwy z mieczami, na których jak gdyby nawijają obważanek. Łatwo się domyślić, że to jest cech piekarzy. I zwróćmy też uwagę, z daleka można widać, więc ja troszkę powiększę. Lata 1818 rok i skąd inąd nazwiska, czy nazwisko w tym przypadku i imię obcok brzmiących, szczególnie nazwisko Kasper Bauman. To jest czas, już początek XIX wieku. Pamiętamy, że po drugim rozbiorze ziemia wieluńska i ta część Rzeczypospolitej przeszła pod wpływy niemieckie, to rządy zwane Prusy Południowe, i do Wielunia przybywało coraz więcej świetnych, podkreślę, rzemieślników z Saksonii, czy tutaj z Pobliskiego Śląska Górnego, i oni tworzyli świetny klimat, doskonałe wyroby, czasami też wybierając rzemieślników czy kupców miejscowych. Ta skrzynka podarła o konserwacji i ona jest dla nas jedną z tych bardzo ważnych pamiątek po rzemiośle lokalnym. Rzemiosło przedwojenne, proszę zwrócić uwagę, to liczni rzemieślnicy, zamożni obywatele miasta, bo dzisiaj rzemieślnicy z reguły nie są utożsamiani z elitą miast. Dzisiaj inne zawody są preferowane, o wiele bardziej dochodowe. W tamtym czasie, od średniowiecza do, można powiedzieć, do II wojny światowej, rzemiosło odgrywało niebagatelną rolę. Rzemieślnicy byli to ludzie wykształceni w rzemiośle, zdobywające poszczególne poziomy wiedzy. Ta wiedza była przekazywana przez całe pokolenie. Rzemieślnicy mieli swoje godła cechowe na tej bramie wjazdowej. To jest druga połowa lat 20. Przyjęcie biskupa Częstochowy, biskupa Pobliny. I tak pięknie rzemieślnicy prezentują się pod krawatami, pod uchami. Widać, że wielkie święto, wielka gala i silne rzemiosło wieluńskie. Wspomniałem o zdobywaniu poszczególnych poziomów wiedzy. Podobnie jak w edukacji, jak w oświacie, tak samo w tej nauce te początki nie były łatwe, bo przez szereg lat należało się uczyć, żeby być wyzwolonym na czeladnika. I to jest jeden z takich dokumentów. One są bardzo podobne w Królestwie Polskim do siebie w tamtym czasie. To jest akurat okres międzywojenny. Ale proszę zwrócić uwagę, jakie są bardzo uroczyste, z herbami, jak to były piękne druki. Ten akurat wypełniony, poświęcony jest ślusarzowi, a dokument wydany był w 1925 roku. Nie mogło zabraknąć oczywiście pieczęci cechów, a także cechmistrzów, starszych cechów. Brać cechowa odgrywała wielką rolę, bo miała możliwość oprócz dochodów własnych pokazania swojej zamożności. Dzisiaj oczywiście czasami widzimy również rzemieślników z jednym sztandarem, którzy podczas różnych uroczystości kościelnych, patriotycznych przechodzą przez nasze miasta. Natomiast w przeszłości każdy liczący się cech miał swój sztandar. Akurat rymarze. Święty Michał Archanioł, rozdeptujący smoka, walczący z tym złym stworzeniem, to symbol rymarzy. Zawód rymarski, jak wiemy doskonale, właściwie tak powolutku nikt. Bo rymarz to ten, który między innymi zajmował się produkcją siodeł uprzedzeń pańskich, pasków. Oczywiście są jeszcze pojedynczy, to na naszych rynkach, w naszych miastach i miasteczkach można spotkać czasami takich sprzedających swoje wyroby, ale to są już absolutnie pojedyncze osoby. Podobne sztandary w liczbie kilku zachowane były w Jerozolimskiej kolegiacie po zbombardowaniu tej zacnej przedwojennej pary wieruńskiej pod wzywaniem świętego Michała Archanioła. I dokładnie w 2008 roku zadbaliśmy o to, by ksiądz Brown przekazał do naszych zbiorów szereg sztandarów, cechów rzemieślniczych, które poddaliśmy konserwacji w ramach projektu Ministra Kultury. No, tu jest przykład takiej karty katalogowej, na której pokazujemy odwrocie tego sztandaru, cechu rymarzy. Z drugiej strony wizerunek Matki Bożej na piętrze, jak Państwo zauważacie, przed konserwacją. No, każdy sztandar szkolny, instytucjonalny, organizacyjny czy cechowy zawierał drzewiec, no bo drzewce musiało być elementem noszenia, pokazywania sztandarów, a na drzewcu głowicy się mamy z reguły godło Polski. W przeszłości cechy miały swoje godła. Skoro mówimy o rymarzach, to tak jak wspomniałem, między innymi tutaj wilgotne siodło wykute w pięknej, mosiężnej blaszy. Zawód cieśli. Zawód, który funkcjonuje de facto, ale już jako bardziej zawód przemysłowy w przypadku wielu prac, bo są duże firmy, także w Wieluniu, które produkują już inne rozwiązania technologiczne tworzenia więźb dachowych. One są w cieńszych przekrojach, inaczej są budowane, już bardziej w stan przemysłowy, ale też taki właśnie rzemieślniczy. Skoro cieśle jest swój sztandar, to zgromadzenie musiało być bardzo silne i też sztandar przed konserwacją i po konserwacji. Sztandary wspomniane pochodzą z lat 20. XX wieku. No i znów tam głowicy, to co najbardziej charakterystyczne, no cieśla, czyli siekiera, piła i kąt, żeby te budowle drewniane, te więźby dachowe i inne elementy były dobrze wybudowane. Tutaj podobnie z innego sztandaru, ale mamy chlebę, mamy cyrkiel, też kąt, czyli możemy się domyślić, że stolarzy mamy coraz mniej. To jest prawda. Kiedyś stolarze byli bardzo ważnym elementem funkcjonowania rzemiosła w każdym mieście, w tym Wieluniu. No tutaj też się domyślamy, że jeżeli jest podkowa i młotek, to musi to być kowal. Być może Państwo znacie kowalnię podkrywające pełnię, bo ja nie znam, przynajmniej tutaj wielu już nie ma. Są kowale, oczywiście, jest ich jeszcze może kilku w ziemi wieluńskiej, ale to są kowale bardziej ślusarze niż zajmujący się pracami takimi wyrwanych na myśl. Natomiast rzemiosło spożywcze w dalszym ciągu jest dosyć silne, aczkolwiek przemysł też jakby odbierał pracę takim drobniejszym rzemieślnikom. Wszyscy, myślę, z Państwa jakoś pamiętacie rzemieślników takich drobnych, którzy tu i ówdzie pracowali. Ci rzemieślnicy, także w Wieluniu, mieli swój oczywiście cech i sztandar. No, natomiast szewce, cholewkarze to zawód, który jest absolutnie w całkowitym właściwie zamkniętym. Cholewkarzy już nie ma i to chyba w większości naszych miast i miasteczek. Szewców mamy jeszcze sporadycznie, ale kiedy przygotowując się do tego spotkania, kiedy zaproponowano temat, żeby omówić o pieniądzach zawodach, to tak rozpocząłem wertowanie internetu, bo to jest przecież świetna baza. Ci szewcy, którzy jeszcze funkcjonują, na przykład w Wrocławiu, no to mówią tak, właściwie my już jesteśmy ostatnim pokoleniem i po nas już chyba nie będzie żadnego szewca, bo to się po prostu nie opłaca. Bo tanie buty, czasami drogie też, ale przede wszystkim te tanie powodują, że pierwsze nie opłaca się naprawiać, po drugie, jak ta rodzina szewska tłumaczyła, tych butów się nie da naprawić. Po prostu się nie da naprawić, bo są użyte jakieś dziwne kleje, jakieś elementy, które tak się rozważą, że trzeba byłoby wymienić pół buta, to już zupełnie by się nie opłacało, a wyprodukowanie nowych butów nie wchodzi w grę, bo produkcja nowych butów, tak jak słuchając tej wypowiedzi, to jest minimum 1000 zł wyprodukowanie nowych butów. Za 1000 zł, wiem, że są droższe buty, ale takich butów zdecydowana większość z nas nie kupuje. Także takie sztandary odchodzą w przeszłość. Tutaj mamy tych cholewkarzy ze swoimi patronami, świętym Kryspiniarem i Kryspinem. I to jest sztandar, który jest jeszcze w cechu rzemiosł w Wieluniu. Cech rzemiosł w Wieluniu jest jeszcze jako wielobranżowa instytucja czy stowarzyszenie dość silny. Ma przede wszystkim swój budynek, z którego ma dochody. I to jest też bardzo ważne, bo może w ten sposób jako taką funkcjonować. Takich butów już nikt nie potrafi zrobić, tak zwany oficerek. Pamiętamy te oficerki z historii, z dnia codziennego. Być może jeszcze gdzieś u kogoś takowe się znajdują. I to są unikatowe. Mamy kilka par takich butów w prawidłach, żeby one się nie wyginały, nie zaginały. I to jest też piękny wyrób lokalny rzemieślnik. Czapników już też nie ma. Część z nas jeszcze pamięta pana Józefa Koja, pan profesor na pewno też pamięta tę postać. Przed wojną pan Józef Koj miał swój zakład i sklep przy ulicy Królewskiej, niedaleko Latusza. W latach 90., bo do tego czasu, mając już po 90., jeszcze pracował, jeszcze produkował czapki. Ten zakład był przy ulicy Kaliskiej, starsze pokolenie wojenne, które może pamiętam. Także to jest piękna pamięć, bo z tymi ludźmi jedzie tylko. Ale z tymi już to są rzemieślnicy, obywateli miasta Wielunia, rzemieślnicy żydowscy, którzy. To jest malutki fragment, jest to takie przygotowanie artykułu o przedwojennym rzemiośle żydowskim. To tu możemy zobaczyć szereg różnych branż, rzeźników, krawców, blacharzy, ale blacharz z reguły ten, najpierw mówimy o tej rodzinie brantów, bo tak w Majdanie się nazywali brant. Oni nie zajmowali się zakładami raczej blachy na blachach, natomiast produkowali naczynia, naprawiali różne garnki metalowe, robili świeczniki i tak dalej, i tak dalej. To było też coś niezwykłego. To, że niosło tych blacharzy naprawiających garnki, właściwie całkowicie odeszło. Cieśle wspominali i rzemieślnicy, krawcy żydowscy, bo Żydzi wieluńscy tak samo mieli swoje zgromadzenia, swoje, nazwijmy umownie, cechy. I stolarza. To akurat zdjęcie jednego z kartek, która była naklejona na meble. Takie meble pewna rodzina wieluńska przekazała nam do zbiorów. Te karteczki świadczą o wykonawcy. Jan Kędzia z ulicy Ludzkiej, który wykonywał meble. Karteczka była na takim stoliku przyklejona i też wiedzieliśmy dzięki temu, kto był wytwórcą. Wspominałem o podkowach, kowalek, jeżeli mówimy o tym dawnym rzemiośle wieluńskim, polskim, europejskim, to byli bardzo zamożni ludzie, którzy odgrywali bardzo, bardzo ważną rolę. Ich kuźnie to były fantastyczne miejsca pracy, oczywiście dla z reguły dla silnych, ale nie tylko, bo proszę zwrócić uwagę, tu starszy pan, akurat skotów czarnożyńskich, bo nie mamy takiego zdjęcia z Wielunia, to nawet już po prostu w latach 80. Wielunie było kowalni klasycznych, a po panu Klimaszewskim mamy wyposażenie kuźni, można też zobaczyć na piętrze, na wystawie etnograficznej. No ale to z czym utożsamiamy Kowala. Ale inne postaci, taki zawód, który też właściwie zaniknął, to bydlarze. Rodzina Świetlińskich, to jest Stanisław, na drugim zdjęciu będzie widoczny jego ojciec Franciszek. W głębi kościół sióstr Bernardynek przy krakowskim Przedmieściu, czyli można powiedzieć bardzo blisko centrum, wykonano to zdjęcie i tam różne beczki, wiadereczka, inne przedmioty, kierzanki do robienia masła panowie siennicy wykonywali. No i zawód, który nie zaniknie, aczkolwiek jest przekształcany zupełnie, bo niestety wchodzą też powolutku małe sklepiki. One są przekształcane, ale z reguły są to już sieciowe małe sklepiki. Natomiast przez długi, długi czas kto miał większy zasób pieniędzy, kto miał przede wszystkim głowę do interesów, otwierał małą działalność, z reguły były to sklepiki kolonialne, o których się mówiło, że można było w nich kupić co? Mydło i powidło. To właśnie jeden z tych sklepów, ten akurat, Kali Zylberberga, znajdował się w przy ulicy Krakowskiej Przedmieście. To jest oryginalna tablica sklepowa. Zobaczycie Państwo na wystawie. Tutaj za ścianą jest skomponowana z bombardowanym mydłem. No i bardzo ważny, bardzo cenny, bardzo dochodowy zawód przez długi czas, czyli mynarstwo. Mynarstwo mogło być właśnie tak, jak tutaj na zdjęciu, za pomocą takich oto urządzeń, czyli wiatraków, realizowane, ale oczywiście były też młyny wodne, były młyny motorowe, młyny parowe, ale były bardziej przemysłowe. Namawiam Państwa, że jeszcze nie byliście do naszego wiatraka w Ożarowie, warto pojechać zobaczyć, bo jest kompletne wyposażenie. No i coś, co odeszło w przypadku Wielunia do zupełnie do analów, to cukrownia wieluńska i ten przemysł, ten zawód, jakim był cukrownik, a przecież dziesiątki rodzin, może być setki rodzin w tym procesie 100 lat funkcjonowania cukrowni żyło dzięki temu, że cukrownia ciągle się rozwijała, że cukrownik działał też od paru lat, że to funkcjonowało. Ale jeżeli cukrownia, cukier podobno potrzebny był też do produkcji piwa. Mamy browar. Browarnictwa w Wieluniu już nie ma, tak już powoli będę kończył. Browarnictwa w Wieluniu już nie ma, ale żeby tak cycić taki apetyt na coś dobrego, to tak do tej profesji nawiązuje. To był browar Karola Mosza, czy braci Trąbczyńskich. Później wydzierżawiane były te browary, też przechodziły różne ręce, ale to już szczegóły się nie będę. Niestety tych budynków już nie ma. Browar znajdował się ten z tego zdjęcia przy ulicy Piłsudskiego. Dzisiaj jest to przestrzeń w pobliżu przychodni Medy, przychodni lekarzy. Szkoda, że tego budynku już nie ma. No i coś takiego, co niektórzy może jeszcze pamiętają, jak skupy mleka, prawda? Przecież ilu było tych kupujących mleko, przewożących, odwożących, dostarczających w takich właśnie bańkach. Może takich bańkach się nie pamięta, ale może gdzieś jeszcze na strychach w tych domach dawnych rolników się znajdują. Już ostatnie zdjęcia, ale też ważne, bo prąd każdy chce mieć w domu, prawda? Włączą nam na pół godziny do koniec świata, a jak nie na cały dzień, no to w ogóle armagedon, szczególnie w produkcji, nie tylko. A elektrownia powstała w 1916 roku i oczywiście zatrudniała inżynierów, ale także zwykłych robotników, które akurat są też samorządowcy, bo to jest uroczyste zakupienie jednej z lokomowy parowych, żeby elektrownia mogła funkcjonować. Funkcjonowała do 1936 roku, bo później dostarczano często. No i oczywiście nie mogłem nie wspomnieć o szkolnictwie. Akurat pokazuje dzieci z żydowskiego Hederu. Były to szkoły dla chłopców, takich chłopców 10-13 lat. Mówimy o zawodzie nauczycielskim, który oczywiście nigdy nie zginie, ale jest oczywiście zupełnie przekształcony. Natomiast zginął Rajbach żydowski z ulic wielu, wielu polskich miast. A proszę zobaczyć, jak też liczne były te klasy. I to było też przepiękne. No i czas matur jest już poza nami. Poza nami na pewno. Poza naszymi dziećmi czy bliskimi. To też bardzo ważne. No a tak wygląda matura z 12 czerwca 1923 roku, bo tutaj zapisano tę datę, a jesteśmy w środku gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki. Drodzy Państwo, to taka bardziej opowieść o tych dawnych zawodach, to nie chciałbym tutaj robić klasycznego wykładu, wykazywać liter, bo można się zamęczyć. Jak to jakieś pytania do uszczegółowienia, a będę trafił na to pytanie odpowiedzieć z wielką przyjemnością. Bardzo dziękuję.